Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia na 97.1 FM, ale również na naszym profilu na Facebooku, bo tam pozwólcie Państwo, jak również przed radioodbiornikami powitam naszych dzisiejszych gości, a są nimi pani radna Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami Sławomir Kotylak, reprezentujący Platformę Obywatelską. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Jest Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Jest Marcin Mindler z Konfederacji. Dzień dobry Panie Marcinie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
I wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry.
Witam wszystkich serdecznie.
Szanowni Państwo, sporo tematów do skomentowania, ale zacznijmy od tego, który nas, mieszkańców, interesuje najbardziej, a więc kwestia sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze. Bardzo długo byliśmy Zieloną Wyspą, nie było przypadków zakażeń. Okazało się jednak, że w ostatnich dniach pojawiły się, w tym takie niebezpieczne, dotyczące personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Pytanie do Państwa o to, jak oceniacie w tej chwili sytuację zarówno w kraju, jak i w naszym mieście. Zacznę od prezydenta Krzysztofa Kaliszuka, bo jak rozumiem, miasto tutaj w dalszym ciągu we współpracy z wojewodą realizuje wytyczne dotyczące przestrzegania tych zasad. Także posłuchajmy może, jak miasto do tych kwestii podchodzi, do, nie wiem, poluźniania pewnego rygoru, bo też słyszymy już z ust niektórych polityków, że już zwyciężyliśmy, że już jest wszystko w porządku. Tymczasem chyba ten optymizm jest i był zbyt daleko posunięty. Krzysztof Kaliszuk.
Z pewnością nie jest tak, że pandemia się skończyła. Podjęte zostały decyzje o tym, żeby poluzować gospodarkę i naturalną konsekwencją tego będzie pewnego rodzaju wzrost zakażeń. Chodzi tylko o to, żeby ta ilość zakażonych była taka, aby pozwoliła na obsłużenie ich przez służbę zdrowia i to na razie jest zapewnione. Z pewnością też badania, które są prowadzone wśród personelu medycznego powodują, że znajdą się przypadki kolejnych chorych. I tak akurat nie mieliśmy w szpitalu w Ciborzu dwa przypadki i w przypadku naszego szpitala jeden. Na szczęście wiadomo, że nie ma przy pierwszych badaniach zakażonych tak wśród pozostałego personelu medycznego oddziału wewnętrznego, jak też i wśród pacjentów. No jest kwarantanna, poczekamy jeszcze 7-8 dni na to, aby przy powtórnych badaniach to potwierdzić.
Ja mówiąc o takim optymizmie, który gdzieś tam pojawił się i ogłaszaniu zwycięstwa nad koronawirusem, miałem na myśli na przykład marszałek województwa Elżbietę Annę Polak, która do taki post na Facebooku zamieściła. No, raptem parę dni i mamy te przypadki. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Pani marszałek chyba nie zachowała się właściwie.
No ależ skąd, panie redaktorze? No, patrząc na liczbę zakażonych względem pozostałej części kraju, no to nie ulega wątpliwości, że to, co jest u nas, jest czymś, co wszyscy by bardzo chcieli osiągnąć na swoich terenach, czyli w innych województwach. Sam doświadczyłem wielu telefonów z urzędów marszałkowskich innych województw, w których pytano mnie tak po prostu, jak człowieka, co wyście tam zrobili, że macie tak niską liczbę zachorowań, ponieważ nawet nasi sąsiedzi z Wielkopolski uważali, że to największym zagrożeniem dla nich właśnie będzie Lubuskie, z tego względu, że w momencie rozpoczęcia jakby tej pandemii i napływu Polaków z zagranicy, bardzo gwałtownego napływu Polaków z zagranicy, czyli tych powrotów, no jednak województwo lubuskie miało charakter tranzytowy i tutaj była duża obawa Wielkopolan, że pierwsze duże skupiska zakażenia będą w naszym województwie i że to my będziemy jakby zagrożeniem dla naszych sąsiadów, a nie
innego,
sąsiedzi.
Panie radny, chodzi o to, czy takie słowa i ogłaszanie zwycięstwa nie będzie działać demobilizująco na mieszkańców, na tych, którzy słuchają, bo oni w tej chwili, słysząc takie słowa z ust polityka, marszałka województwa, mogą powiedzieć, a zwycięstwo, koniec, nie musimy się pilnować. Okazuje się, że jest wręcz odwrotnie i no, widzimy na Śląsku na przykład taki nagły wzrost, z czegoś to wynika, być może innych względów, ale tutaj pytanie, czy nie ma tego zagrożenia.
Panie redaktorze, no tutaj pani marszałek generalnie miała na myśli zwycięstwo jednej bitwy, tak? Na nie całej wojny. Wojna jeszcze trwa i jest długa. W związku z tym mówimy tu o bitwie, tej pierwszej potyczce, że tak powiem, z koronawirusem, którą naprawdę udało nam się wygrać, bo mówiąc tak potocznie, no biorąc pod uwagę skalę ogólną zakażeń w kraju, no to u nas w zasadzie temat jest, bym powiedział, no przeszczęśliwy, tak? Przeszczęśliwy zbieg okoliczności, że tak u nas się to łagodnie potoczyło.
Jak tą sprawę
więc
ocenia?
Mówię o wygranej bitwie, wojna trwa, więc tutaj ja bym raczej nie szukał problemu w tym, że pani marszałek wyraziła swój entuzjazm z tego zdarzenia, że faktycznie ta bitwa jest wygrana. No ten... Raczej bym się skupiał na tym, żeby dalej popularyzować odpowiednie zachowania wśród mieszkańców.
Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, jak podchodzi do tej sytuacji właśnie w Zielonej Górze? Jak ocenia jakby możliwość rozwoju biegu wydarzeń? Co my w tej chwili na ten temat wiemy?
Niewątpliwie dużym sukcesem poszczycić się może nasz szpital uniwersytecki. Całej epidemii w zakresie województwa spadł na tę jednostkę zdrowia. No, umniejszam tutaj w jakiś sposób działania szpitala gorzowskiego, zresztą dotknęły też to moją instytucję. Szpital ten odmówił nawet odpłatnie wykonywania badań na wirusa COVID, natomiast nasz zielonogórski szpital podjął się wykonywania dla pomocników rolnika, które przyjeżdżają za wschodnie granicy, nawet wykonywania odpłatnie tutaj badań. Natomiast takie zachowania osób publicznych wyrażające hura optymizm, kiedy jeszcze trwa w dalszym ciągu walka z koronawirusem, są dla mnie osobiście niebezpieczne, ponieważ powodują, że decydujemy się na zdejmowanie pewnych rygorów w naszym zachowaniu. To znaczy, już obserwowałam wczoraj bardzo wiele osób i to nie tylko w otwartej przestrzeni publicznej, ale także w sklepach, w galeriach, że chodziły bez maseczek albo te maseczki były, zakrywały tylko usta, skryty był nos, wchodziły do sklepów bez rękawiczek albo rękawiczek nie dezynfekowały po wejściu do sklepu. Jest to jeszcze przyzwolenie na to, abyśmy sobie pozwalali na więcej, a jeszcze te rygory nie zostały zdjęte. I myślę, że takie poluzowanie w tej sytuacji, która jest jeszcze epidemiologicznej, no może skutkować, że pojawią się nowe zachorowania.
Pytanie do Piotra Tykwińskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej o to, jak utrzymać w gotowości, w takim skupieniu tę uwagę mieszkańców na tych względach bezpieczeństwa. Jak ocenia no, ogłaszanie zwycięstwa już teraz? Jak ocenia pan te nowe przypadki, które w tej chwili się pojawiły? Właśnie to, co zostało powiedziane w szpitalu uniwersyteckim, także w szpitalu w Ciborzu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, atakowanie pani marszałek Polak uważam za zupełnie absurdalne.
To nie jest kwestia ataku, tylko...
To jest atak, panie redaktorze, i to jest wskazywanie na to, że pani marszałek nie zadziałała odpowiednio, a teraz zachowuje się nieodpowiedzialnie. To bzdury. Samorząd województwa zrobił bardzo wiele, żeby uchronić mieszkańców przed tą straszną pandemią i to skutki tego widzimy. Oczywiście nie możemy zapomnieć również o tym, że to prominentni politycy tacy jak pan minister Szumowski na początku kwietnia mówili o tym, że nie musimy nosić maseczek, trzeba nosić rękawiczki. Potem raptem dziwnie zmienił zdanie i powiedział, że wszyscy musimy nosić maseczki. To nie dalej jak wczoraj premier naszego państwa był pokazany w restauracji, łamiąc wszystkie zasady, które sam ogłasza. wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Ale, panie Piotrze, w restauracji klient może być... Nie, przepraszam, ale mówi pan nieprawdę. W restauracji można ściągnąć maseczkę.
Nie mówię nieprawdy.
Dalej. Ma pan swoją.
Uważam, że głównym problemem jest również to, że w Polsce w całym okresie od ogłoszenia pandemii wykonano około 700 tysięcy testów. W województwie lubuskim testów wykonano troszkę ponad 10 tysięcy. I rezultaty są takie, że tam, gdzie testy się wykonuje, czyli jeśli na Śląsku wykonano testów 60 tysięcy, to mamy ponad 6,5 tysiąca zakażonych oficjalnie. Jeżeli wykonano ogromną ilość testów w województwie mazowieckim, bo w tej chwili pewnie około 200 tysięcy, tam mamy ponad 3 tysiące zakażonych. W związku z tym te dane nie są do końca wiarygodne. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że rząd cały czas wykonuje jedną z najmniejszych ilości testów w Europie. To wszystko powoduje naprawdę ogromne zagrożenie, bo nie wiemy, jaka jest rzeczywistość. Natomiast utrzymywanie tych rygorów, które zostały wprowadzone, dystansu społecznego, wydaje się słuszne, bo rzeczywiście wszyscy epidemiolodzy zwracają na to uwagę, że trzeba zachowywać ostrożność.
Oczywiście pytanie, czy pomagają w tym hasła i słowa wygłaszane przez polityków. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, baczny obserwator życia także wokół siebie. Wychodzi pan na osiedle i widzi sąsiadów uśmiechniętych, czy nie widać, czy się uśmiechają, bo mają te maseczki na twarzach.
Niestety widzę uśmiechniętych i nawet wczoraj byłem tutaj w jednym z większych sklepów w Zielonej Górze na zakupach. Po prostu z takim dosyć wielkim oburzeniem obserwowałem ludzi, którzy chodzą bez maseczka. Wsłuchiwałem się nawet w dialogi, jak wysiadali z samochodów, kiedy mąż upominał żonę, że nie wzięła maseczki. Ta powiedziała, że maseczki już nie są potrzebne. Ja staram się zwracać uwagę, delikatnie powiem Państwu szczerze, że spotykam się z takim dużym hejtem wręcz tych osób, którym właśnie tą uwagę zwracam. Nie wiem, skąd właśnie pochodzi jakby takie poluzowanie moralów Polaków, bo mam takie wrażenie, że mylimy odmrażanie gospodarki ze ściąganiem obostrzeń, bo przecież stan pandemii ciągle obowiązuje. Wirus jak zarażał, tak zaraża. Natomiast może mamy większą nad tym kontrolę dzięki dobrym działaniom władz, ale nie możemy zapominać o tym, że ciągle powinniśmy te maseczki nosić. Ja wręcz apelowałbym do policji o patrole i o karanie mandatami, żeby po prostu nauczyć ludzi tego, że ciągle te maseczki są potrzebne. Stąd też mamy nowe po prostu zakażenia, bo Polacy przestali się, i Zielonogórzanie także, trzymać tych wszystkich regulacji. Natomiast powiem tak, jeszcze wracając do punktu, panie marszałek Polak, ja od 9 lat pracuję w Urzędzie Marszałkowskim i takiej mobilizacji jak w okresie koronawirusa, to tam w przeciągu tych ostatnich 9 lat nie widziałem. I powiem szczerze, że w mojej skromnej opinii, gdyby wszyscy na każdym szczeblu działali w taki sposób, jak działał samorząd województwa na czele właśnie z panią marszałek i zarządem województwa, to dzisiaj koronawirus byłby w defensywie na całym świecie.
Marcin Mindler i Konfederacja, bardzo proszę.
Jeśli chodzi o sytuację w mieście i generalnie w całym województwie lubuskim, to wydaje mi się, że no, mamy się czym pochwalić. Mamy jedną z najlepszych sytuacji w kraju. W tej chwili jest najmniej osób zakażonych w naszym województwie. Na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych w związku z tą epidemią. Jeśli chodzi o kraj, no to ten koronawirus też w sposób widoczny wyhamowuje, tak? Co prawda obserwujemy skoki wzrostów zachorowania, ale dotyczą one najczęściej grup zamkniętych, typu górnicy, typu domy pomocy społecznej, gdzie są pewne wymuszone skupiska ludzi. A jednak ta transmisja, jakby tu ją określić, uliczna jest już na stosunkowo niewielkim poziomie. W jaki sposób powinniśmy dalej postępować? Na pewno trzeba kontynuować zdejmowanie obostrzeń, bo dalsze zamrożenie gospodarki może nas pozbawić podstaw bytu społecznego, bytu ekonomicznego i to samo w sobie może się okazać groźniejsze od koronawirusa. Oczywiście z zachowaniem tego całego reżimu sanitarnego.
Dziękujemy za wypowiedź. Szanowni Państwo, kolejny temat, którym zajmiemy się dziś w programie, to kampania wyborcza. Kampania wyborcza prezydencka, którą w tej chwili pytanie, kto i w jaki sposób prowadzi, która można powiedzieć, że wskutek tego, że nie znamy jeszcze terminu wyborów, no ona jest taka trochę może nie do końca rozpędzona. Pojawił się nowy kandydat, dubler w miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Rafał Trzaskowski, i można było zauważyć dużą aktywność zresztą tego właśnie kandydata. Prezydent Andrzej Duda prowadzi swoje działania wynikające ze sprawowania urzędu częściowo oczywiście są to również działania kampanijne. Z kolei Robert Biedroń i Lewica mówi o jakimś restarcie kampanii. Robert Biedroń rusza pociągiem w Polskę. Wszystko to jednak chyba na takich obrotach nie do końca jeszcze kampanijnych. Jak Państwo w tej chwili oceniacie działania swoich kandydatów, a także tych, którzy są kontrkandydatami, także ubiegają się o urząd prezydenta. Rozpocznie Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Jak Pani tę kampanię właśnie w tej chwili odczytuje, kampanię wyborczą, kampanię prezydencką?
Myślę, że ta kampania jest bardzo spokojna. Przede wszystkim jesteśmy zarzucani ogromną ilością ulotek, materiałów wyborczych, plakatów, billboardów. Pojedyncze one się pojawiły już w trwającej tej kampanii do 10 maja. Ale muszę powiedzieć, że jest ona proekologiczna dzięki temu, że nas koronawirus. Natomiast sondaże oczywiście są budujące dla obecnego prezydenta, dla mojego kandydata. W dalszym ciągu jest on na czele tego peletonu i myślę, że bardzo odsadza, jest w ilości punktów procentowych, odsadza bardzo kolejnych kandydatów. Natomiast to, że u pana Trzaskowskiego pojawiły się punkty większe niż u pani Kidawy-Błońskiej, to wynika z tego, że wrócili do głosowania wyborcy Platformy Obywatelskiej, którzy odeszli nie widząc swojego kandydata w tych wyborach. I stąd ten rozkład głosów. Procentowo, owszem, to się zmieniło, bo tak jak mówię, napłynęły nowe osoby, które chcą głosować, jakkolwiek jeszcze w dalszym ciągu 12% osób jest niezdecydowanych. I to troszeczkę obniżyło naszemu kandydatowi tutaj te procentowe głosy. Natomiast liczbowo chcę powiedzieć, że na pewno w cyfrach takich nominalnych w zasadzie elektorat prezydenta Andrzeja Dudy pozostał bez zmian. Muszę powiedzieć, że też tutaj takim dobrą odskocznią to jest Krzysztof Boszczak, z naszego województwa kandydat, jakby nie było, pochodzący z naszego miasta. Ma dużo procent głosów, nawet więcej niż taki kandydat Lewicy.
Rozpoznawalny, który, tak jest, rzeczywiście tak, przeskoczył w tej chwili Roberta Biedronia.
Zdecydowanie, kilkukrotnie nawet można powiedzieć. Lewica bardzo dostała przez to, że wybrała sobie takiego kandydata. W zasadzie...
To zaraz Piotr Tychwiński się odniesie do tego, bo myślę, że już
nie
chce.
Nie wiem, natomiast... Lewica nie powinna zrobić takiego kroku, jak zrobiła to Platforma Obywatelska, bo
jest jeszcze moment, jest jeszcze czas na to, tak?
Tutaj pana Jakubiaka, który w ogóle jest nieznanym kandydatem, w ogóle nieznanym, ja nie wiem, kto to jest pan Jakubiak, a tak samo dostał 2% głosów w tym sondażu jak
Dobrze, bardzo dziękujemy pani prezydent. Teraz głos w takim razie do Piotra Tykwińskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No, kampanię Roberta Biedronia. Start, restart to tak ogłaszany tej kampanii. Tutaj jak pan ocenia działania? Oczywiście także może pan odnieść się do tego, co powiedziała pani Bożena Ronowicz.
O, bardzo dziękuję panie redaktorze, że pan mi pozwolił. Najpierw jednak wrócę do pana oskarżenia o tym, że kłamie i że pan premier nie łamał przepisów, tak? To przytoczę, że przy jednym stoliku mogą siedzieć jedynie ze swoimi najbliższymi, tak? Wynika z zasad dla gastronomii, jakie zostały spisane na rządowych stronach. To samo jest napisane na stronie głównego inspektora sanitarnego. No dobrze, ale... Pan premier nie był tam z najbliższymi, więc oczekuję od pana przeprosin.
Był z najbliższymi współpracownikami.
Pana premiera większy niż twój. No.
Tak jest, to
dobrze,
prawda.
Dobrze, panowie.
Pana premiera i wszystkich poni bardziej.
Bardzo proszę, proszę do
kampania
tematu.
Kampania wyborcza nie została ogłoszona. Kampanii wyborczej formalnie nie mamy. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że wszystkie działania, które w tej chwili są wykonane, są obarczone dużym ryzykiem łamania prawa. Po prostu nie mamy ogłoszonego terminu wyborów, w związku z tym nie mamy formalnie kampanii wyborczej. Chcę też Państwu przypomnieć, to znaczy tak, co do propozycji czy ewentualnych oczekiwań zmiany kandydata, dziękuję za troskę przedstawicieli PiS-u, Lewica kandydata nie zmieni. Jest to jedyny lewicowy kandydat, który mówi rzeczy ważne dla wielu Polaków, myślę, że dla większości Polaków.
A Rafał Trzaskowski ze swoim podejściem do spraw światopoglądowych.
Który nie wycofa się, panie redaktorze, i który na pewno nie wycofa się w dzień po zakończeniu wyborów ze składanych deklaracji. Bo tak niestety się bywa, tak niestety bywa, że często i Prawo i Sprawiedliwość w sferze gospodarczej czy socjalnej chce posługiwać czy posługuje lewicowymi hasłami i posługują się w sferze
dobrze, panie Piotrze, ja przepraszam, ale muszę zadać pytanie i chcę wejść słowo. Rozmawiajmy, tak? Ja mam do pana pytanie o to, czy nie obawia się pan jednak Rafała Trzaskowskiego, który w kwestiach tych światopoglądowych no jest jednak bardzo bliski takim lewicowym ideałom. Przecież organizował i popierał tutaj na przykład działania tych grup LGBT. Tutaj jawi się jako taki bardzo mocno w tę stronę ukierunkowany. No, podobnie mamy na przykład Szymona Hołownię, który powiedział, że jeśli jednej osobie przeszkadza krzyż w sali lekcyjnej, to należy go ściągnąć. No to są, można powiedzieć, takie postulaty i postawy jednak, które wybijają kandydata lewicy z tego monopolu.
Nie, no wie pan, to nie są postawy wybijające. Poza tym chciałbym, żeby kampania prezydencka była wreszcie i żeby była prowadzona w warunkach umożliwiających dyskusję tym kandydatom bezpośrednio, żebyśmy mogli się spotykać bezpośrednio z ludźmi, żebyśmy mogli rozmawiać, a nie żebyśmy mogli się spotykać z zasłoniętymi twarzami, protestując przeciwko praktycznej likwidacji ostatniego radia, tak jak to miało wczoraj miejsce w Warszawie. Nie wolno w takiej sytuacji mówić i wytykać, że lewicowy kandydat, stricte lewicowy, który i lewica zawsze o tych rzeczach mówiła, że raptem pojawiają się inni kandydaci, którzy najpierw płaczą nad Biblią, potem płaczą nad czym innym, mówią takie czy inne rzeczy i wiadomo, że tych rzeczy nie będą starali się dotrzymać, bo po prostu ich światopogląd nie jest światopoglądem lewicowym.
Dobrze, teraz o kontakcie...
Nie jest wiarygodne.
Teraz o kampanii, kontakcie z wyborcami Rafała Trzaskowskiego, więc przenosimy się do Sławomira Kotylaka z Platformy Obywatelskiej. No i pytanie do pana radnego, na ile to jest kandydat, który ma wygrać wybory, a na ile taki, który ma nie dopuścić do tego, żeby Platforma Obywatelska po przegranych wyborach się rozsypała, bo takie tezy również pojawiają się, są słyszalne. Bardzo proszę.
Ja widzę, że pan redaktor permanentnie stara się tutaj deprecjonować zarówno kandydata, jak i całe środowisko, bo mówiąc o kandydacie jako
dubler.
Daję
panu możliwość do obrony
swojego
kandydata.
Dlatego pozwoli pan redaktor, że jednak odpowiem na pytanie. Tak, na używanie sformułowania dubler jest deprecjonującym, ponieważ przypomnę panu redaktorowi, że tak naprawdę wybory się już odbyły.
choć się nie odbyły i w zasadzie mamy w chwili obecnej drugie podejście do wyborów. Zatem zgodnie z tym, co mówi ordynacja, ta, która została bardzo mocno zmasakrowana przez obóz rządzący i tak naprawdę dzisiaj nikt nie wie, jak ma przebiegać, jak mają przebiegać wybory, jakie są czasy w tych wyborach, czyli kiedy można zgłaszać kandydata, kiedy będzie trwała i ile będzie trwał czas na zbieranie podpisów. To wszystko spowodowało, że mamy dzisiaj straszny chaos, jeśli chodzi o w ogóle prowadzenie kampanii
wyborczej.
Jeśli pani radna pozwoli, to wypowiem się, pani radna będzie miała swój czas. Wracając do samej kampanii i naszego kandydata. To jest naprawdę coś wspaniałego w sytuacji, w której możemy dostrzec potężny zastrzyk energii, jaką nasz kandydat wprowadził do bardzo, bym powiedział, marazmatycznego przebiegu dotychczasowej kampanii. I nie mówię tu o naszej kandydatce, bo generalnie można powiedzieć to o wszystkich kandydatach. Ta kampania w wcześniejszej fazie była po prostu marazmatyczna, czyli przebiegała jak, nie powiem, coś, czego Polacy już nie tolerowali, nie trawili, mieli tego serdecznie dosyć. Ja mam nadzieję, że obecna formuła właśnie z wszystkimi elementami tym związanymi, o których mówiła nawet pani radna. Ja rozumiem, że nie wszyscy kochają ulotki w skrzynkach pocztowych, że jesteśmy za ekologią. Jak najbardziej. Może te faktycznie formuły można odstawić na bok, ale brak możliwości dyskusji, brak możliwości spotkań, ograniczony dostęp do wyborców jest formą przeszkadzającą bardzo mocno wszystkim kandydatom. I tutaj energia, którą wprowadza kandydat Trzaskowski, jest po prostu czymś, co eliminuje pewne te niedoskonałości związane z formą kontaktu. A co do naszych kandydatów, no pan redaktor tutaj wielokrotnie porusza problem wymiany i tak dalej, i tak dalej. A ja po prostu życzyłbym sobie tak po polsku, po ludzku mieć prezydenta, za którego nie będę musiał się wstydzić, a z przykrością obserwuję to, co robi jego własne środowisko, mam na myśli dzisiaj obecnie obowiązującego, funkcjonującego nam prezydenta, jego własne środowisko ma za nic swojego przedstawiciela, dowodzi tego niemal codziennie. Dobrze, zarówno i pan prezes, jak i jego otoczenie.
Oddajmy głos Arkadiuszowi Dąbrowskiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Prezydent był w końcu Polski.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. No, Władysław Kosiniak-Kamysz dziś spotka się z mieszkańcami Zielonej Góry, co zadaje w pewnym sensie oczywiście kłam temu, co mówi i o czym mówi Sławomir Kotylak, który mówi, że tych spotkań nie ma.
To nie jest zadawanie kłam, to nie są spotkania, o których mówimy w kategoriach klasycznych wyborów.
Dobrze, natomiast dla chcącego nic trudnego dzisiaj kandydat ludowców spotyka się, tak? Wirtualnie.
Tak, jest to wirtualne spotkanie. Wirtualny objazd Władysława Kosiniaka-Kamysza po Polsce, aby poznać bliżej problemy poszczególnych miast, aby właśnie miasta zyskały patrona w Sejmie dla tych kwestii, które trapią właśnie lokalne społeczności. No jest to oczywiście najdziwniejsza kampania chyba, z jaką nam żyjącym obecnie przyszło się spotkać. Nie tylko właśnie ze względu na koronawirusa, ale także na okoliczności, które towarzyszą tej kampanii, wybory, które się nie odbyły, ale się odbyły, kolejne wybory, które nie wiadomo kiedy będą, konflikty polityczne. Natomiast oczywiście pan redaktor lubi tutaj komentować sondaże, kiedy są one korzystne dla obecnie rządzących, ale panie...
No, o sondaże chciałem właśnie zapytać.
Taki piękny sondaż kilka dni temu i prezydent Duda 39% w sondażu Kantar. Ja powiem tak, właśnie jeżeli miałbym dzisiaj dać statuetkę największy przegrany maja, to ja już chciałem tam grawerować pana ministra Szumowskiego, ale dobrze. Po tym sondażu jednak pana...
Panie Arkadiuszu, jak pan skomentuje, że w tym sondażu, o którym mówimy, to sondaż Kantara, zakładana frekwencja w wyborach to jest 78%. I pojawia się oczywiście pytanie... Na ile taka koincydencja tych zdarzeń i co mówi o wiarygodności i możliwości spełnienia tej prognozy, która, jak rozumiem, dla pana byłaby prognozą satysfakcjonującą, mimo że Władysław Kosiniak-Kamysz no, na pudle się nie znalazł.
Władysław Kosiniak-Kamysz na Pudle się nie znalazł. Jest to, powiem w świeżości, nowego kandydata, który pojawił się na scenie, Rafała Trzaskowskiego.
I ten powiew państwa otumanił, nie, że tak powiem.
Nie otumanił nas, tylko po prostu rozłożyło się inaczej teraz poparcie. Niemniej jednak ja będę się cieszył, kiedy wybory prezydenckie wygra kandydat opozycji. Oczywiście wszystkich moich znajomych i także szanownych państwa będę namawiał do głosowania na Władysława Kosiniaka-Kamysza, ponieważ uważam,
że ten... Panie Arkadiuszu, zupełnie nie dziwi, że pan będzie nas namawiał. Dobrze, Marcin
Nawet
Mindrel...
koszulkę mam, chciałem pokazać,
Jest niewiele widać, ale przyjmujemy zapewne.
Jak będą wybory, nie wiadomo kiedy, to głosujcie na Kosiniaka.
Marcin Mindler, Konfederacja. No to może trochę o sondażach i trochę również o tym, co robi w tej chwili Krzysztof Bosak.
No, jeśli chodzi o kampanię Krzysztofa Bosaka, w tej chwili jest ona skoncentrowana głównie na mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze i różnych innych formach pośrednich komunikacji z wyborcami. No, ta sytuacja jest poniekąd wymuszona również tym, że jako Konfederacja mamy bardzo ograniczony dostęp do mediów rządowych, zwłaszcza do telewizji polskiej. W momencie, w którym zostaną zdjęte opuszczenia, na pewno też będziemy chcieli wrócić do pracy w terenie, zwłaszcza do objazdu w tych mniejszych miejscowości. To zawsze robiliśmy jako Konfederacja. Staraliśmy się dotrzeć do każdej miejscowości, każdej wsi z naszym przekazem, z naszym programem. Nawet pamiętam, podczas ostatniej kampanii objechaliśmy takie wioski jak Sieciobożyce, Podłe Góry. Miejscowości, krótko rzecz ujmując, w których nigdy żaden polityk nie zawitał. Co zaś tyczy się sondaży, są one dla nas w ostatnim okresie dość korzystne. I to się da zauważyć. Ja nawet tak z ciekawości zrobiłem sobie wczoraj zestawienie, jak wyglądało nasze poparcie na początku marca i jak się zmieniło przez te dwa miesiące relatywnie trudnej kampanii, bo nie była ona prowadzona w łatwych warunkach. Otóż na początku marca poparcie Krzysztofa Bosaka oscylowało w około 5 punktów procentowych. W tej chwili jest to około 8-9%. I tutaj jakby odrzucam te skrajne wyniki, wyższe i niższe. Co pokazuje, że przez te dwa miesiące praktycznie Krzysztofowi Bosakowi udało się powiększyć swój elektorat prawie dwukrotnie. Co więcej, też znalazłem taki ciekawy sondaż, który pokazuje, że Krzysztof Bosak zyskuje również w rankingach zaufania do polityków, co też ewentualnie może się przełożyć na jeszcze większe poszerzenie tego elektoratu. Na pewno będziemy intensyfikować tutaj nasze wysiłki i dążyć do tego, żeby zmierzyć się w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Jeśli zaś chodzi o takie inne zmiany, jakie ostatnio nastąpiły, no to na pewno godną zauważenia jest właśnie zmiana na stanowisku kandydata Koalicji Obywatelskiej. No, zmiana niewątpliwie potrzebna, ponieważ tutaj te sondaże Koalicji Obywatelskiej były bardzo niskie. Postawiono na Rafała Trzaskowskiego. Ciężko powiedzieć, czy będzie to dobry ruch. Na pewno Rafał Trzaskowski będzie w stanie przeciągnąć część tego lewicującego elektoratu do Platformy, no, ale z drugiej strony może też odstraszyć tą część bardziej centrową i prawicową. No i co słusznie już zauważył przedstawiciel PSL-u bodajże, da się odnotować spadek poparcia dla Andrzeja Dudy w ostatnim czasie.
Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy program jest transmitowany, jak powiedziałem, zarówno na stronie internetowej, jak i na naszym Facebooku, jak oczywiście na antenie Radia Zielona Góra. Widzę, że któryś z Państwa w tej chwili włączyło udostępnianie, nie wiem, czy swojego pulpitu, czy ekranu i w związku z tym trochę nam się tutaj to posypało, ale rozmawiać mam nadzieję, że możemy. Nie wiem, czy Krzysztof Kaliszuk nas słyszy w tej chwili.
Tak jest.
Dobrze, to tak. W takim razie jeszcze ocena pana prezydenta tej całej sytuacji.
No, z pewnością prezydent Andrzej Duda mógłby mieć poważne obawy, gdyby Koalicja Obywatelska postawiła na kandydata Szymona Hołownię lub Władysława Kosiniaka-Kamysza, ponieważ to elektorat tych dwóch kandydatów ma część wspólną z elektoratem prezydenta Andrzeja Dudy. Wybrano opcję kandydata, który jeśli chodzi o potencjalny elektorat, to są zbiory całkowicie rozłączne. A w takiej sytuacji tak naprawdę w drugiej turze będzie ważna mobilizacja poszczególnych elektoratów. Ja mam bardzo poważne obawy, czy obecna wojna o to, który z kandydatów opozycji zajmie to drugie miejsce, nie prowadzi do tego, że ci kandydaci, którzy przegrają tą walkę o drugie miejsce, będą mniej skutecznie nawoływać swoje elektoraty, aby tego, który wygra, aby jest najprawdopodobniej pana Trzaskowskiego, poprzeć i wziąć udział właśnie w tej drugiej turze. To jest największe zagrożenie tego wyboru, które Koalicja Obywatelska dokonała.
Ach, czyli to dobra wiadomość dla prezydenta Andrzeja Dudy.
Z pewnością.
Dobrze, szanowni państwo, jest 10, jeszcze 10 minut naszej rozmowy i poproszę państwa o komentarz do dokumentu, który pojawił się w Telewizji Polskiej Sylwestra Latkowskiego. Nic się nie stało o zjawisku pedofilii, sprawie z jednego z klubów w Sopocie, w którym dochodziło do tych przestępstw. Na tym tle sprawa jest powszechnie znana, także i komentowana, ale jest tam również postawiony pewien zarzut dotyczący tego, w jaki sposób działał wymiar sprawiedliwości, w jaki sposób także to środowisko show biznesowe, trudno powiedzieć, czy przymykało oczy, czy wiedziało o tym, co tam miało miejsce. I w związku z tym pojawiają się pytania, jakie będą konsekwencje, czy jakie będą konsekwencje nagłośnienia tej sprawy w tej chwili, bo widzimy też gorącą dyskusję i debatę. Pytanie do państwa o ocenę ujawnienia tych informacji. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Tak, bardzo prosimy, już słychać.
Mikrofon, tak. Już tak jest. Jestem słyszalna. Ja nie oglądałam tego filmu pana Latkowskiego, natomiast to nie jest sytuacja nowa, że wraca się do sytuacji tych pedofilskich, bo przypomnę, że wiele lat temu również podobna mafia pedofilska działała na Dworcu Centralnym w Warszawie. I też sprawa skończyła się na niczym, ponieważ różne środowiska ważne były uwikłane w pedofilię. W związku z tym zakopano sprawę pod dywan. I myślę, że tutaj podobna sytuacja wiele lat trwała, ponieważ z różnych środowisk publicznych, znaczących, osoby były uwikłane w prowadzenie takiej działalności. Ja jestem w tym względzie bezwzględna i te osoby, które mnie znają, wiedzą, jaką atencją otaczam każde dziecko i gdyby gdzieś w moim otoczeniu takie osoby się znalazły, to bezwzględnie ja osobiście fizycznie bym ukarała odpowiednio i skończyłaby się sprawa pedofilii. Natomiast mówienie, nagłaśnianie niewątpliwie jest ważne, ale już czas, aby ukrócić ten proceder, który funkcjonuje no niestety przede wszystkim wśród mężczyzn.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe i pana spojrzenie na tę sprawę, pana ocena.
Jeżeli chodzi o aferę w nadmorskich klubach, to nie jest nowa sprawa, bo jeżeli ktoś śledzi taką barwną postać na scenie politycznej, jaką swojego czasu był Zbigniew Stonoga, to pan Stonoga już w 2015 roku opisywał szeroko i kręcił filmiki o tym, co tam się działo, a postać Krystka przewijała się w wielu postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę. Ja myślę, szanowni państwo, że oczywiście inaczej podszedłbym do tego filmu, gdyby on ukazał się powiedzmy rok temu, ale dobrze wiemy, że jest on odpowiedzią na dokument braci Sekielskich i po prostu pojawiło się pojawił się, aby rozmyć też to, tą narrację, którą narzucili bracia Sekielscy. Natomiast problem, to pokazuje, te dwa filmy pokazuje, że problem pedofilii jest wszędzie, tak? A wydaje mi się, że właśnie czas najwyższy w Polsce podjąć debatę co do tego, że prawo, które obowiązuje w naszym kraju, powinno w takim samym stopniu traktować każdego obywatela. Nieważne jest, czy ktoś ma pozycję uprzywilejowaną, czy jest celebrytą, czy jest politykiem. Po prostu, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, powinien być skazywany, powinien być poddany karze. Mam wrażenie, że właśnie w Polsce, jeżeli celebryta zostaje łapany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, to jest on poddawany jakiemuś innemu w ogóle procesowi niż inny szary obywatel. Tak samo jeżeli chodzi o pedofilię. Nie może być tak po prostu, że elity mogą unikać kary. Kara powinna być dla wszystkich jednakowa. Niestety oba dokumenty pokazują, że problem pedofilii istnieje w zasadzie wszędzie. Natomiast wiarygodność tego filmu spada tylko i wyłącznie dlatego, że został wyemitowany właśnie po dokumencie braci Sekielskich. Inaczej bym do tego podchodził, gdyby był wyemitowany wcześniej, bądź też znacznie później.
Marcin Mindler, Konfederacja, bardzo proszę.
Film na pewno porusza istotny problem społeczny. Tak jak wspomniał mój przedmówca, troszkę niedobrze się stało, że został opublikowany w tak stosunkowo krótkim czasie po dokumencie braci Sekielskich.
Dlaczego? Wejdę w słowo, bo ktoś może powiedzieć, że to właśnie jest jego zaleta, dlatego że pokazuje cały spektrum, czy stara się szerzej potraktować problem tych przestępstw pedofilskich, aniżeli tylko w szeregach, nie wiem, kapłańskich.
Tak, część widzów może odebrać to w ten sposób, ale biorę też pod uwagę, że część społeczeństwa może popatrzeć to, na to w ten sposób, że jest to taka próba rozmycia problemu pedofilii w Kościele. Z czym ja osobiście się nie zgadzam, bo też uważam, że te oba filmy
to z czym się
dobrze,
pan zgadza?
Się pojawiły.
No właśnie.
Cieszę się, że oba filmy się pojawiły. Uważam, że lepszy efekt po prostu ten film zrobiłby, gdyby pojawił się chociażby kilka tygodni później. No, niezależnie od tego już jakby zdecydowanie też jestem zdania, że tego typu zachowania powinny być wypalane ze zdrowej tkanki społecznej, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, czy to biskup, czy jakiś naganiacz młodych dziewczyn czujący się panem życia. Tak jeszcze tylko może w gwoli uczciwości należałoby dodać, że no właśnie, sprawa, która została tam przedstawiona, nie jest sprawą nową, bo wiadomo o niej mniej więcej od 2015 roku, kiedy TVN bodajże chyba wtedy wypuścił ten dokument dotyczący tego klubu. Również dlatego byłem troszkę zaskoczony, gdy zobaczyłem ministra Ziobę, który mówił, że będzie powołany specjalny zespół prokuratorów, żeby tę sprawę zbadać. Tak szczerze powiedziawszy, nie wierzę, że sprawa ta nie była znana kręgom rządowym. Przynajmniej oceniam, że jest stosunkowo to mało prawdopodobne.
Ale ten przestępca, pseudonim Krystek, zdaje się, że trafił za kratki dopiero w 2016 roku, mimo że temat ciągnął się latami. Przejdźmy teraz do Piotra Tykwińskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie Piotrze, nie wiem, czy oglądał pan ten dokument, jak pan też ocenia przedstawione tam fakty, no i problem?
Problem, jak się okazuje, rzeczywiście jest i to jest od lat i problem jest bardzo szeroki, bo jak się okazuje, dotyka całego przekroju społeczeństwa, wszystkich grup, wszystkich elit, dotyka niestety Kościoła. Szkoda rzeczywiście, że robi się to w taki sposób, że media publiczne wykorzystują moment, wykorzystują znowu swojego sprawdzonego pana Kurskiego, który wykorzystuje to do pokazania oglądalności, mówi i pokazuje, chce rozgrywać w ten sposób, które telewizje są lepsze. Myślę, że to
wycofał
nie
się
na
później
tym
z tego poraga. Stwierdzenia, tak jest.
Ale, najpierw to zrobił. Rzeczywiście należy to obrzydliwe zło, jakim jest pedofilia, wypalić gorącym żelazem i tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej ani pobłażliwości. Natomiast troszeczkę w obronie artystów. No, nie można stawiać tezy, że jeżeli ktoś przypadkowo był w jakimś miejscu, to nie można go oskarżać, że skoro był, to przecież widział, co tam się dzieje. To tak jak w kościele przychodzi tłum ludzi i nie widzi tego, że na zakrystii odbywają się straszne akty pedofilii. Oczywiście nie wszędzie, tak samo jak nie we wszystkich klubach odbywają się tak potworne rzeczy, jak prawdopodobnie odbywały się w tym klubie. Trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale też trzeba zachować bezwzględność w walce z takimi zjawiskami. Natomiast sama postać pana Latkowskiego, no, wydaje się być dość kontrowersyjna, bo to człowiek, który od lat działa chyba troszkę na zamówienie władzy, bo to przecież on zrobił aferę z dziadka pana Tuska w Wehrmachcie. To ten człowiek przez lata ukrywał się w Federacji Rosyjskiej przed wymiarem sprawiedliwości. To wreszcie ten człowiek bez mała 2 lata spędził w więzieniu. Być może pomaga mu to w pracy twórczej i w pokazywaniu zła, bo to zło poznał od środka. Dobrze, że problem wreszcie jest nagłośniony. Dobrze, że mam nadzieję konsekwentną i ostateczną walkę się rozpoczęło z tym potwornym zjawiskiem. I myślę, że społeczeństwo wreszcie przestanie tolerować jakiekolwiek przejawy tego rodzaju działań.
Słowo Mirko Tylak, Platforma Obywatelska, bardzo proszę.
Dziękuję, panie redaktorze. Ja spojrzę na problem troszkę inaczej niż moi przedmówcy, a mianowicie oczywiście bardzo ważny temat, ważnie, że jest poruszany. O sposobie poruszania już przedmówcy powiedzieli, może to nie był najlepszy czas i moment na to, żeby akurat te wszystkie elementy omawiać tuż przed kampanią wyborczą, bo to, co było powiedziane, może to zaćmić przekaz i intencje. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego, a mianowicie na działania strony rządowej, która, przypomnę Państwu, ponad rok temu podczas pierwszej emisji, pierwszej części, że tak powiemy, filmów braci Sakielskich, poruszyła do tego stopnia władze i elity rządzące, że postanowiły podjąć szczególnie istotne działania w postaci powołania komisji, stworzenia zespołu, etc., etc. Minął rok, drodzy Państwo, i ja do tej pory nie spotkałem się z żadną informacją o efektach jakiejkolwiek pracy, o efektach działań jakiegokolwiek z ministerstw, czy też sprawiedliwości, czy też spraw społecznych, jakiegokolwiek przedstawiciela rządu. Nie znam składu komisji, która została powołana, bo podejrzewam, że nie została ostatecznie
Został delegowany
powołana.
W tej chwili jeden członek chyba z ramienia...
To jakby obrazuje, obrazuje przekucie słów na czyny i to mnie bardzo martwi.
Bardzo przepraszam.
Ja już pomijam kwestie polityczne, ale sama kwestia istotności problemu.
To jest w tej chwili tłumaczone tym, że były po drodze wybory, że tak, że był koronawirus i dlatego się tego nie zrobiło.
W związku z tym nie trzeba...
Dobrze. Krzysztof Kaliszuk jeszcze, szanowni państwo, i będziemy kończyć. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie redaktorze, mi się wydaje, że każde działanie, które doprowadzi do tego, że czy to służby, a więc prokuratura, czy sądy będą wiedziały o tym, że opinia społeczna wywiera presję na nich, aby tego typu przestępstwa były z dużo większą surowością niż były dotąd, spowoduje, że to będzie na pewno działanie dla dobra publicznego. I czy to jeden film, czy drugi, na pewno temu służy. A z drugiej strony trochę zastanawiam się, czy pan Sławomir Latkowski ma wystarczająco dowodów, aby obronić się w najbliższych procesach, które na pewno ludzie mu wytaczać. I tak jest.
To się okaże. Czekamy na rozwój wydarzeń. Ja bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję i rozmowę na 97.1 FM, ale również na naszym profilu na Facebooku. Oglądający byli, pytania były, komentarze były, także można, to zdaje się, że do pana Arkadiusza Dąbrowskiego jest jakiś komentarz, także proszę się zapoznać po audycji. A Państwu już bardzo dziękuję. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję, do widzenia Państwu.
Słowo Mirko Tylek, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu miłego dnia.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dobrego weekendu wszystkim Państwu życzę. Dziękuję, do usłyszenia.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego weekendu i zapraszam na godzinę 17.30 na wideo czas z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o problemach zielonych.
Marcin Mindler, reprezentujący Konfederację.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję Państwu.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.